Adam Ślusarski, witamy Państwa w kolejnym reportażu interwencyjnym po stronie prawdy. Tym razem znajdujemy się w Mielcu. Chcemy rozmawiać o sytuacji szpitala powiatowego w Mielcu. Jest wiele problemów, część personelu, jak i część mieszkańców zgłasza problemy. Chcemy o tych problemach rozmawiać zarówno z przedstawicielami załogi, jak i również z przedstawicielami organu założycielskiego i nadzorującego, jakim jest starostwo powiatowe. Również na naszym programie jest pan starosta z przedstawicielami również urzędu. Zapraszamy Państwa do tego, aby poznać ten problem, a takie problemy są również w bardzo wielu miejscowościach w Polsce, więc nasz program na pewno dotyczy bardzo znacznego grona z Państwa. Zapraszam. Jak wspomniałem, organem założycielskim nadzorującym szpital powiatowy jest starostwo powiatowe, starosta powiatu, dlatego znajdujemy się przed siedzibą starostwa. Rozmawiamy z panem starostą Zbigniewem Tymułą. Panie starosto, jest pewnego rodzaju problem. Personel zgłasza różnego rodzaju uwagi, o których będziemy tutaj chcieli porozmawiać. Ta sytuacja na tę chwilę, pana zdaniem, jak się przedstawia? Czy jest bardzo duży problem, średni, czy też nie ma żadnego problemu? I tutaj można powiedzieć, obecność nasza i Państwa jest niecelowa.
Witam bardzo serdecznie. Chciałbym pozdrowić wszystkich telewidzów Telewizji Trwam. Dziękuję wszystkich Państwa, którzy dziś przyszli do nas na ten plac przed budynkiem starostwa powiatowego. Myślę, że sytuacja w szpitalu, jak pan redaktor powiedział wcześniej, wszędzie jest nieciekawa, trudna. Patrząc na te transparenty, które Państwo dziś trzymają, te transparenty powinny w tej chwili opaść w dół. W czwartek dokładnie Sejm przyjął nową ustawę w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Czeka Was dobra droga, czeka Was rozwój, czeka Was dobra praca, dobre wynagrodzenie za pracę. Szanowni Państwo, długo czekaliście na takie czasy, lecz kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości, którym jestem też członkiem Prawa i Sprawiedliwości, za to chcę serdecznie na łamach telewizji Wam podziękować za tak szybkie działanie, za szybkie podjęcie decyzji. W czwartek Sejm, w tej chwili już jest w Senacie, liczymy 2-3 tygodnie, ustawa będzie wprowadzona. Więcej szczegółów, jak będzie wynagrodzenie wyglądało, myślę, że pan dyrektor wspólnie razem z przedstawicielami załogi powinien się spotkać i porozmawiać już w murach szpitala, a nie publicznie. Szanowni Państwo, jest to kolejne spotkanie z Telewizją Trwam. Bardzo się cieszę. Ostatnie spotkanie, które odbyło się w Padwi Narodowej, pokazało, że my stoimy po stronie prawdy. I dalej będziemy po tej stronie prawdy stać. Te panie, które biją brawo czy buczą, czują, że ta prawda jest. I ta prawda wcześniej czy później sama się obroni.
Dziękuję uprzejmie. Mówił pan starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła. Proszę państwa, jak już państwo zdążyli na pewno zauważyć, program budzi emocje. Chcemy te emocje raczej wyciszyć i to jest również apel do uczestników programu. My zapraszamy państwa, aby pozostać z nami i wysłuchiwać argumentów merytorycznych. Na programie jest również pani Iwona Burzy, rzecznik związków zawodowych działających w szpitalu. Pani rzecznik, czy reprezentuje pani tak raczej wszystkie związki, czy tylko większość lub niektóre, żebyśmy to tak uściślili?
Reprezentuję większość związków zawodowych funkcjonujących w naszym szpitalu. Są to związki pielęgniarek i położnych, Sierpień 80, Solidarność oraz Związek Pracowników Laboratorium.
Pani rzecznik, jest problem. Przede wszystkim z tego, co zdążyłem się już zorientować, państwo boicie się o swoją pracę i o płacę. Jak to się przedstawia?
My jako przedstawiciele związków zawodowych, również przedstawiciele wszystkich pracowników grup nielekarskich w tym szpitalu, od kilku miesięcy obserwujemy niepokojące działania grupy osób, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie naszego szpitala. Chodzi o dyrekcję szpitala oraz organ założycielski. Obawiamy się, że kierunek tych działań, tak jak mówię, od kilku miesięcy przybrał niepokojące po prostu objawy.
Na czym to polega?
Chodzi o to, że obawiamy się, że jeżeli te działania będą szły w takim kierunku, w jakim idą, może dojść do wprowadzenia w szpitalu spółek lub nawet do prywatyzacji naszego szpitala.
Co to oznacza wprowadzenie do szpitala spółek?
No nie wiemy dokładnie, jakie plany ma organ założycielski, natomiast te działania, o których nie mówi się wprost, oraz my jako związki zawodowe nie jesteśmy informowani o pewnych działaniach, możemy tylko przypuszczać, że są takie przymiarki do tego. A myślę, że początkiem takim niepokojącym był moment, kiedy pan starosta zorganizował audyt dla naszego szpitala i do tego audytu zaprosił grupę, która jest znana w Polsce z przekształcania właśnie zadłużonych szpitali w spółki prawa handlowego. Chodzi o grupę.
Może firmy nie wymieniajmy, natomiast proszę powiedzieć, ale to w czym jest problem, że jakaś firma audytująca, czyli tak z założenia powiedzmy firma zewnętrzna, niezależna, dokonuje jakiejś oceny i przedstawia tę ocenę zarządowi szpitala, dyrekcji, dyrekcja później również panu staroście i jakieś w związku z tym pewnie poczynania są czynione. Państwo mówią, że ta firma audytująca wam się nie podoba. Dlaczego? Pani tutaj to powiedziała, ale poprosiłbym może o rozwinięcie tego.
Chodzi generalnie o to, że w zasadzie my również byliśmy zadowoleni z tego, kiedy pan starosta wprowadził tą firmę do przeprowadzenia audytu, ponieważ to w zasadzie nasze działania skłoniły starostę właśnie do przejęcia po prostu
tej oferty.
Natomiast wynik audytu, który został ujawniony początkiem stycznia 2016 roku, jak się okazuje, pokazał wiele obszarów w naszym szpitalu niefunkcjonujących właściwie. Były to różne niepokojące działania, które po prostu nas zaniepokoiły, natomiast starostwo oraz ówczesna dyrekcja nie wyciągnęła właściwych wniosków z tego audytu i nie wprowadziła oczekiwanych przez nas zmian.
To znaczy, jakie te nieprawidłowości? Gdyby jakiś konkret podać na przykład?
No na przykład, najbardziej interesująca nas sprawa, chodzi o kominy płacowe, które są bardzo duże w naszym szpitalu, na pewno w innych placówkach również, ale mówimy konkretnie o naszym szpitalu. Firma ta audytująca szpital wskazała, że są tak duże rozbieżności w płacach między pracownikami, tymi, których reprezentujemy, czyli grupami nielekarskimi, a lekarzami na przykład kontraktowymi, że dochodzi do takich absurdalnych sytuacji. Pielęgniarka za miesiąc otrzymuje stawkę jednego dyżuru lekarza kontraktowego. I tu ten punkt właśnie wykazany w audycie. To nie jest sytuacja, którą my nagle wyczarowaliśmy i nie mamy na to żadnego poparcia.
Panie rzecznik, takie pytanie. Związki zawodowe są umocowane w Konstytucji i działają również w oparciu o prawo. Związki mają prawo kontrolować również władzę tak naprawdę każdego szczebla, w tym również no, tam, gdzie pracują. Może takie uściślenie, jaki jest zakres kompetencji związków zawodowych, powiedzmy, no, w szpitalu takim jak wasz, czyli powiatowy? Bo pani mówi, że dowiadujecie się o tym dopiero w momencie, kiedy jest audyt. Czy wcześniej wy nie macie prawa do takich informacji, czy jak to wygląda?
Duży problem w tej kwestii już był podejmowany jeszcze za prowadzenia placówki przez ówczesnego dyrektora Kołacza. Pan dyrektor Kołacz prowadził placówkę przez 15 lat i w tym czasie była bardzo zła komunikacja między związkami zawodowymi a dyrekcją. Nie ujawniano nam właśnie informacji szczegółowych, które powinny być nam udostępniane.
powinny, czy to w tym sensie, że jest taki przepis, że macie prawo do tego jako związek zawodowy, tylko oczywiście nie upubliczniacie, czy jakoś tam, ale macie możliwość taką, czy to jest po prostu dobra wola?
Zawsze podpieraliśmy się prawnymi paragrafami, które dają nam taką możliwość i powinniśmy mieć udostępniane wszelkie informacje, o które wskazujemy, mając na uwadze właśnie literę prawa.
To... Czy jeśli to nie było wam udostępniane, czy zgłaszaliście to do organu prowadzącego, czyli założycielskiego, czyli do starostwa i co się dalej działo?
Były zgłaszane te informacje i chcę tutaj zaznaczyć, że początkowa współpraca z organem założycielskim w momencie, kiedy został wybrany pan Tymuła na starostę powiatu, ta współpraca i te informacje, które do niego dostarczaliśmy, były odbierane naszym zdaniem pozytywnie. Natomiast w pewnym momencie stało się coś takiego, że nastąpił odwrót od tego kierunku i jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy za czasów pana dyrektora Kołacza.
Dziękuję. Mówiła pani Iwona Burdzy, rzecznik kilku związków zawodowych działających w szpitalu. Przejdę do rozmowy z aktualnie urzędującym dyrektorem szpitala w Mielcu, pan Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala. Panie dyrektorze, no padły tutaj również takie sformułowania, że no nie najlepiej się dzieje. Może takie pierwsze pytanie, jaka jest sytuacja finansowa szpitala?
Jeżeli mówimy o sytuacji finansowej, ta sytuacja finansowa jest szpitala mieleckiego jest podobna jak myślę w większości szpitali w naszym kraju. Szpital mielecki pomimo 22 oddziałów, pomimo wysokospecjalistycznych oddziałów, niestety od kilku lat przynosi sukcesywne straty. W roku 2016 ta strata wynosiła minus 5 800 000 złotych, więc biorąc pod uwagę ten aspekt, przede wszystkim aspekt finansowy, dyrekcja szpitala zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie wynikają z sytuacji finansowej. Ja chciałem podkreślić od samego początku, nastawiony byłem na dialog ze związkami zawodowymi, ponieważ piastuję to stanowisko stosunkowo od niedawna, od 12 grudnia 2016 roku. Na pierwszym zorganizowanym spotkaniu zagwarantowałem, że nasze rozmowy odnośnie wszelkich spraw pracowniczych będą prowadzone w trybie dialogu i spokoju. I myślę, że w tym momencie pracownicy szpitala będą mogli to potwierdzić, przynajmniej w jakimś stopniu. Dowodem na to jest fakt, że jako pierwsza dyrekcja zasiedliśmy do stołu, aby rozmawiać o podwyżkach i omal nie osiągnęliśmy kompromisu. Omal. Byliśmy bardzo blisko.
A co się stało, że ten kompromis nie został skonsumowany?
Oczekiwania pracowników i możliwości finansowe szpitala niestety rozminęły się.
A proszę powiedzieć, bo pan mówi, że ta sytuacja, no jest szpital co, zadłużony, tak? Czy też nie, ta jego finansowa strona nie jest najlepiej? I mówi pan, że raczej taką odziedziczył. To z czego to wynikało? Czy poprzednie dyrekcje źle zarządzały? Czy robiły zakupy zbyt drogie? Czy co takiego się mu wydarzyło, że jest zła sytuacja?
Nie mogę w tym momencie oceniać poprzednich dyrekcji, ponieważ mogę odpowiadać tylko i wyłącznie za siebie. Jak mówię, piastuję to stanowisko od 12 grudnia 2016 roku i w mojej ocenie sytuacja finansowa szpitala jest taka jak innych szpitali. Posiadamy duże zadłużenie z tytułu dokonywanych zakupów, a musimy leczyć, proszę Państwa. Musimy dokonywać zakupu leków, wyposażenia, musimy rewitalizować sprzęt, wypłacać wynagrodzenia. I w tym momencie nasze koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem niestety nie są pokrywane przez przychody, jakie otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta różnica to w roku 2016 około 6 milionów złotych.
Więc, czyli co, są to tak zwane nadwykonania, czy to po prostu, no z czego się to bierze, że jest te 6 milionów no długu, tak?
Nie, panie redaktorze, to nie jest 6 milionów długu, to jest po prostu różnica w ujęciu ekonomicznym pomiędzy przychodami szpitala a kosztami wynikającymi z funkcjonowania.
Jak się te koszty rosną? No bo wiemy, że robi się budżet i wie się, ile mniej więcej zużyje się w następnym roku prądu, wody, ile trzeba na pensję, ile mniej więcej leków, ile to wychodzi. Nagle okazuje się po roku, że jest 6 milionów za mało.
Każdego roku dyrekcja finansowa sporządza projekcję planu finansowo-rzeczowego na rok budżetowy. Ten rok budżetowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast jednego elementu żadna dyrekcja nie jest w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu pacjentów do nas trafi, jakiego rodzaju leczenia będzie potrzebowało i jakiego rodzaju z tym wystąpią koszty. Nie możemy odmówić leczenia pacjenta, który trafi do nas z jakiejkolwiek strony. Musimy się liczyć z tym, że pacjent jest dla nas najważniejszy i liczymy się z tym. Nie zdarzyła się sytuacja, aby odmówiono leczenia pacjenta, natomiast mówimy tutaj o stronie zdrowotnej, natomiast nie mówimy tutaj o stronie finansowej, ekonomicznej. Im więcej pacjentów wyleczymy, tym istnieje większa możliwość, że za część tych zabiegów niestety nie otrzymamy wynagrodzenia.
Dziękuję. Mówił pan Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala. Pan starosta prosił o głos, Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mileckiego. Panie starosto, czy to jest tak, że można mieć pretensje do poprzednich zarządów szpitala, że narastają te zobowiązania, czy też jednak jest tak, jak mówi pan dyrektor, no niestety tak dużo pacjentów przyszło i takie choroby, że musimy jednak więcej leczyć i jest 6 milionów, no brakuje, no po prostu brakuje.
Szanowni państwo, ja jako starosta przyjąłem władzę 1 grudnia 2014 roku. Przez 16 lat w powiecie mieleckim rządziła inna opcja. Nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy. My po 16 latach zaczęliśmy prowadzić nową politykę. I tak jak tu pani rzeczniczka powiedziała, że wróciliśmy do 2 lat do tyłu. To jest nieprawda. W pierwszym roku, w 15 roku starosta wraz z dyrekcją ówczesną dał podwyżkę w wysokości 125 zł brutto w tamtym roku. W tamtym roku 100 zł, także w sumie 225 zł podwyżki.
Przepraszam, że przerwę. Przepraszam państwa, będziecie mogli państwo odnieść się do słów pana starosty. Zdążycie państwo, obiecuję. Proszę panie starosto.
Przepraszam, jest to program po stronie prawdy i te słowa, które wypowiadam, całkowicie za nie jestem odpowiedzialny. Przepraszam, ja pani nie będę przerywał, jak będę mówił. Szanowni państwo, naraz Polski nie odbudowali. Tak jak powiedziałem wcześniej, my wprowadzamy stopniowo zmiany. To, co pan dyrektor mówił, większość szpitali jest zadłużonych. W tej chwili wyceny są naprawdę katastrofalne. To, co pani mówiła, że lekarz kontraktowy bierze tyle, co ona za miesiąc, no z tym się też do końca nie mogę zgodzić. Dziś lekarzy nam brakuje. Cieszymy się, że w tej chwili właśnie rząd podjął tę decyzję o wynagrodzeniu pielęgniarek i te młode panie, które będą miały zaufanie, będą miały powołanie na tą funkcję, bo to naprawdę praca naszych pielęgniarek i położnych jest bardzo ciężka. My to doceniamy, tylko trzeba też zrozumieć nas, jeżeli finanse są takie, jakie są, na ile możliwości jest nas stać, na tyle dajemy. Dlatego prosimy o roztropność i rozwagę. Dziękuję.
Dziękuję. Mówił pan starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła. Tutaj ostra reakcja po stronie. Pani była dyrektor szpitala w Mielcu, tak? Pani Ewa Korpanty. Pani dyrektor, pełniła pani tę funkcję od maja do grudnia 2016 roku. Gromkie brawa słyszę. Pani dyrektor, pani sytuację szpitala również znała, no teraz też pani troszeczkę pewnie zna. Jak pani by się odniosła do, może nie do nowych pytań, ale do tego, co już teraz padło?
Jeśli chodzi o wynik operacyjny za 2016 rok, to z mojej wiedzy wynika, że to jest około minus 1 000 000 zł, gdzie jest to najlepszy wynik od niepamiętnych czasów. A pozostałe składowe tego, to proszę bardzo, pan dyrektor obecny może je pokazać, wynikają najprawdopodobniej między innymi z tego, że zmienił się wiek emerytalny i jest konieczność sporządzenia większych rezerw na fundusze pracownicze, na odprawy dla pracowników. Natomiast to, co daje Narodowy Fundusz, to nie są pieniądze, którymi się nie można gospodarzyć, żeby w miarę pokrywać wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem szpitala czy sanatorium. Tylko tak naprawdę problem polega w zarządzaniu i w tym, żeby te pieniądze były racjonalnie wydawane. I nie może być tak w szpitalu, że jest tylko, że widzi się tylko jedną grupę zawodową, bo żaden narodowy fundusz nie zakontraktuje szpitala, w którym będą sami lekarze, same pielęgniarki albo sami diagności laboratoryjni czy cały personel pomocniczy, który też jest bardzo ważny. I nie może być tak, że ta rozpiętość kominowa, tutaj ogromna w Szpitalu Mieleckim, bo mam też porównanie z innymi szpitalami i z miejscem, gdzie obecnie nawet pracuję, że ta rozpiętość jest tak duża, że nie może być tak, że tutaj są pielęgniarki, których podstawowa pensja to jest 1700 zł.
Tak.
A stawka godzinowa lekarza kontraktowego najwyższa jest ponad 100 zł.
Za godzinę?
Za godzinę, więc to, co panie powiedziały, że w czasie jednego dyżuru można zarobić tyle, może zarobić lekarz tyle, co pielęgniarka za cały miesiąc, jest prawdą.
Proszę, kolejna pani prosi o głos. Tu, proszę się najpierw przedstawić. Prosimy się najpierw przedstawić.
Pielęgniarka. Ja mam 40 lat pracy, to jest mój pasek, proszę. 1821, bo tu mam na wesele wzięłam pożyczkę, odbijają 500, 1821. 40 lat pracy. Dziękuję.
Dziękuję. No tak to wygląda. Może takie jeszcze pytanie do pana dyrektora. Oczywiście no tak niestety jest w większości chyba szpitali w Polsce. Mówi się o tym, że brakuje lekarzy. No i czy to może być takim szantażem ze strony środowiska lekarskiego? Przepraszam za takie słowo, tak obrazowo mówię, że skoro jest nas tak mało, to płaćcie nam bardzo dużo, bo my to też przysięgaliśmy, że będziemy pracować, ale za dużo pieniędzy. Natomiast pielęgniarka może powiedzieć, no pielęgniarkę można zastąpić kimś innym. Czy to stąd takie myślenie jest? A wiemy przecież, panie dyrektorze, że pielęgniarek brakuje, bo zawód się starzeje i tak naprawdę nie mamy zastępowalności, jeśli chodzi o chociażby pielęgniarki. Czy widzi pan taką możliwość, żeby jakoś tutaj te pensje wyrównać? Czy ci lekarze się zgodzą wtedy przyjść i pracować? Jak to wygląda? Bo no jakoś ten problem trzeba rozwiązać, a jak Aleksander, no tu przeciąć się tego jakoś nie da.
Odpowiadając na pytanie, no powiem państwu szczerze, no nie widzę możliwości wyrównania pensji lekarzy i pielęgniarek. Wyrównania. Chciałem podkreślić, takie pytanie padło, więc na nie odpowiadam.
To w takim razie może nie wyrównanie, czy w sensie zrównanie, tylko no jakieś zmniejszenie lekarzom, podwyższenie pielęgniarkom.
Gro lekarzy w Mieleckiej Lecznicy zatrudnionych jest na umowach kontraktowych. Chcę podkreślić, że umowy kontraktowe są negocjowane. To negocjuje szpital i negocjuje firma. I te umowy, o których tutaj powiedzieliśmy, stanowią w tym momencie gro zawartych umów. Jeżeli mówilibyśmy o jakiejś skali związanej z obniżaniem tychże kontraktów, należałoby się liczyć z tym, że część lekarzy mogłaby w tym momencie zrezygnować z pracy w Mieleckiej Lecznicy. Nie jest prawdą, że wynagrodzenia lekarzy w skali stanowią ponad 100 zł na godzinę. Nie, to są jednostkowe przypadki. Gro wynagrodzeń lekarskich jest znacznie niższych, natomiast nie ujawni ich ze względu na wiążącą mnie tajemnicę handlową. Natomiast
Przepraszam panie dyrektorze, ja rozumiem, że może w przypadku osobowym, tak, że imię, nazwisko tyle, ale może jednak poprosilibyśmy o informację, to ile wynoszą te pensje, no bo jesteście organem publicznej służby zdrowia.
Już odpowiadam na to pytanie. Możemy mówić tylko i wyłącznie o średniej. Tylko i wyłącznie o średniej, bo powiedziałem, że wiąże mnie tajemnica handlowa i nie mogę ujawniać pensji czy też wynagrodzeń lekarzy. Wynagrodzenie stawki godzinowej lekarzy, zresztą państwo mieliście okazję zaznajomić się z wynikami audytu, gdzie było to wszystko wyraźnie wyartykułowane, więc myślę, że znacie te wynagrodzenia lepiej ode mnie. Natomiast biorąc pod uwagę, że lekarzy jest mało, musimy myśleć przede wszystkim o tym, żeby zapewnić właściwy zakres leczenia. Pań pielęgniarek jest również mało. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę, że pielęgniarek jest również mało i zależy mi na tym, żeby pielęgniarki w Szpitalu Mieleckim zarabiały godnie. Proszę wziąć pod uwagę, że po analizie wynagrodzeń pań pielęgniarek za rok 2017, za ostatnie 5 miesięcy, średnia pensja pielęgniarki to 3800 zł brutto.
Brutto pan mówi, tak? Proszę państwa, proszę może o spokój tutaj. Brutto 3000, tak? Czy to jest średnia, tak? Rozumiem.
Średnie wynagrodzenie pielęgniarki to kwota 3800 zł brutto.
A to z czego w razie, w takim wypadku wychodzą te różnice wśród pielęgniarek? Czy są pielęgniarki lepsze i gorsze, czy też takie, które no, mają staż większy, więc więcej zarabiają? I z czego mogą wyglądać te widełki? Że podajemy średnią, a nie możemy podać jakoś tak konkretniejszych informacji?
W szpitalu zatrudnionych jest w tym momencie około 470 osób piastujących stanowisko pielęgniarskie, więc mogę posługiwać się tylko i wyłącznie średnią. Natomiast żadna z pań pielęgniarek z pewnością na dzień dzisiejszy nie zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Żadna. Pensja podstawowa, zgadzam się, może wynosić mniej niż ustawowe 2000 zł, jednak biorąc pod uwagę podstawowe składniki, na pewno nie jest niższa.
Dziękuję panie dyrektorze. Mówił dyrektor szpitala pan Leszek Kwaśniewski. Pani również Wioletta Graniczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu mieleckim. Proszę pani dyrektor.
Ja chciałam zaznaczyć, że nie wszyscy lekarze zatrudnieni są na umowach kontraktowych. Są lekarze zatrudnieni na umowę o pracę i ja mogę podać stawkę dokładnie lekarza z drugim stopniem specjalizacji, nawet z dwoma specjalizacjami, to jest 3800 brutto, proszę państwa. Tyle zarabia lekarz z dwoma specjalizacjami u nas w szpitalu. Podstawowej, tak, podstawowej, tak jak panie mówią. Natomiast moim zdaniem jest nieuczciwe porównywać stawki takiej za umowę o pracę do stawek kontraktowych. Porównujmy stawki umowy o pracę. Panie też mają możliwość przejścia na kontrakt.
Dziękuję. Mówiła pani Wioletta Graniczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu. Proszę państwa, zapraszam na krótką przerwę. Emocje rosną, a nam zależy na tym, abyśmy spokojnie, merytorycznie przedstawili sytuację, jaka tutaj jest, bo być może to będzie droga do porozumienia i uzdrowienia tej sytuacji. Proszę państwa, jak widać i słychać, program budzi emocje. Kolejny nasz rozmówca, pani Jolanta Dul, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu w Mielcu. Pani przewodnicząca, no emocje są. Nie zgadzacie się z tym, co mówią przedstawiciele no, miasta czy też szpitala, zarządu szpitala. Z czego to wynika?
Wie pan co, ja chciałam do pana starosty troszkę powiedzieć, dlatego że pan starosta mówił, że dostaliśmy 125 za pierwszym razem, tak, dostaliśmy. Nie wszyscy dostało, ale to był strajk i po prostu była ta suma wymuszona. Następnie w 2015 roku, 16 mieliśmy siąść do rozmów, gdzie do rozmów, no raz były, później zmiana dyrektora i te rozmowy się nie odbyły. Poszliśmy do sądu, bo z porozumienia gwarantowane było nam coroczne podwyżki, a my żeśmy zeszli z 600 zł, bo tak było w fazie początkowej, na 125, gdzie żeśmy się zgodzili, że co roku będą jakieś minimalne, ale nie wzrosty, ten po prostu dialog i rozmowa i wzrost tych płac.
Czyli była umowa i ona nie jest nie była dotrzymywana, tak?
Tej umowy był pan starosta, gdzie się na zdjęciach wszędzie ogłaszał, że on był, on po prostu do tego się przyczynił, że dzięki niemu zostało porozumienie podpisane, gdzie następnie poszliśmy do sądu, bo nie dostaliśmy tej 100 zł, gdzie nam należało, gwarantowane było w 2016 roku. Kilkakrotnie na Radzie Społecznej żeśmy przypominali panu staroście, dlaczego nie jest w budżecie finansowym w szpitala uwzględniona nasze podwyżki dla pracowników. On powiedział, że nie ma takiej opcji. Wygraliśmy pierwszej instancji, dyrekcja szpitala żadnych poczynań nie, przez 3 tygodnie z nami się nie kontaktowała, tak jakby tej wygranej nie było. Następnie była druga instancja w Tarnobrzegu, gdzie żeśmy wygrały. Mało tego, w piątek była Rada Społeczna, w środę miał się odbyć sąd. Ja zadałam sama pytanie panu staroście, że co zrobimy, jak wygramy? Wtedy będziemy negocjować. I on chciał negocjować po wygranych, po prostu chciał zmienić decyzję sądu. No jak może pan starosta zmieniać decyzję sądu? Czyli te pieniądze następne były wytargane, wyszarpane po roku czasu. Następnie mówią tak, nie ma pielęgniarek, nie ma kto pracować naprawdę na oddziałach, jest ciężko, brakuje pielęgniarek. Kończy się umowa, jest 2-3 osoby, jest propozycja taka, albo przechodzisz na kontrakt, albo cię będziemy rzucać na zastępstwo. Za kontrakt godziny dają 23 zł, śmieszne, brutto. Brutto, gdzie lekarz, jak ja się zapytałam, jaką ma stawkę, powiedział 80 zł za godzinę. Ja się pytam tak, no to ty wziąłeś te pieniądze? Dawali, to brałem. Taka jest odpowiedź. No to albo dajemy wszystkim podwyżki, mało tego, w styczniu lub w lutym było 10 zł na godzinę kontraktowym podniesione. Nam 60 groszy? Żałują? Niestety tak nie można. 60 groszy, tyle nam wyszło.
No tak dzielą. Tutaj może pani powie w takim razie, tak? Proszę bardzo, jak pani to jak pani to widzi? Proszę.
Iwona Chyjek, położna. Pracuję 34 lata w Szpitalu Mieleckim. Jestem specjalistą pielęgniarstwa położniczego. I chciałam powiedzieć tylko tyle. Od 30 lat, czterech jak tu pracuję w tym szpitalu, kilku dyrektorów się zmieniło, kilku starostów. Zawsze słyszymy jedno. Jeżeli pielęgniarki, średni personel, nie lekarski personel upominał się, prosił o jakieś podwyżki, zawsze słyszałyśmy tak. Panie, ratujcie szpital. Szpital jest na progu bankructwa. Jeżeli 700 osobom podniesiemy choćby po 10-20 zł do pensji, szpital się zawali. I przez 30 parę lat tak żeśmy ratowały. Ja dawniej byłam wiceprzewodniczącą Związku Pielęgniarek i Położnych i w czasach białych miasteczek, w czasach, kiedy pielęgniarki naprawdę strajkowały, zawsze prosiłam, odejdźmy wszystkie od łóżek, pokażmy, że bez pielęgniarki nie ma szpitala. Tak samo jak lekarz ma ciężką pracę, odpowiedzialną, ratuje życie i niech on ma pieniędzy nawet 100 tysięcy. Nie zaglądajmy lekarzom w kieszeń. Natomiast pielęgniarka jest cały czas przy pacjencie, cały czas spełnia i wykonuje zlecenia lekarskie, cały czas obserwuje pacjenta i wszystkie zmiany w stanie zdrowia pacjenta ja mam obowiązek zgłosić lekarzowi. Na specjalizacji, która trwała 2 lata i zakończyła się egzaminem państwowym w Warszawie, ja takie zadałam pani pytanie, która była wykładowcą. Dlaczego ja, położna, mam znać wszystkie jednostki chorobowe, które mogę w położnictwie z nimi się spotkać i dlaczego mam wiedzieć, jak ja mam na to zareagować, a nawet dawki leków, jakie ja mam pacjentce już przed interwencją, przed przybyciem lekarza podać. I pani mi tak powiedziała, proszę panią, pani jest odpowiedzialna za życie człowieka, którym się pani zajmuje. I pani ma nawet obowiązek wiedzieć, jak to życie ratować, zanim przybędzie lekarz. I pani ma obowiązek nawet i taką możliwość powiedzieć lekarzowi, ja się z pana decyzją podania tego i tego leku nie zgadzam, bo moim zdaniem ten lek pacjentce zaszkodzi, bo pani obserwuje tego pacjenta, pani z nim jest i pani, jak lekarz przyjdzie z dyżurki i pacjenta widział raz, dawno temu zlecił zlecenia, więc może tego stanu pacjenta nie wiedzieć. I teraz wracam do meritum sprawy. Więc ostatnio protestowałyśmy bardzo, strajkowałyśmy i z dyrekcją zostało podjęte takie porozumienie, podwyżka od 400 do 600 zł. Oczywiście stanęło, że najmniejszej sumie podwyżki rozłożonej na parę lat w czasie, w jakimś czasie, prawda? Więc tak, wywalczyłyśmy w sądzie pierwszą podwyżkę 100 zł brutto do pensji i teraz jest 150 zł. niestety chodzi kwestia 150 zł, gdzie tej podwyżki jeszcze żeśmy nie dostały. Dostałyśmy natomiast, związki zawodowe dostały pismo, że dyrekcja starostwo zrywa to porozumienie, więc więcej podwyżek nie będzie. A jeżeli chodzi o to 150 zł, nie mamy jeszcze tego na piśmie, ale było to już w tylu kuluarach i w tylu sytuacjach powiedziane, że wszystkie my to wiemy, że będzie tak, podpisanie, przyjęcie podwyżki angażu 150 zł i jednocześnie z drugiej strony, że ja zrzekam się tych pieniędzy, wypowiedzenie tych 150 zł z zastrzeżeniem, że jeżeli tego nie podpiszę, to jestem zwolniona z pracy i od tego momentu, kiedy odmówię podpisania zrzeczenia się tej podwyżki, biegnie mi 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Uważam, że nie tylko to, że pielęgniarki w ogóle w Polsce, a w naszym szpitalu zarabiamy najmniej personel nie lekarski, przepraszam, zarabiamy najmniej, nie tylko o to chodzi, ale proszę popatrzeć, jak nas traktują my kobiety, tyle lat pracujące, po 30 lat w tym szpitalu, kobiety przed emeryturą, że dopuszcza się do takiego, ja użyję słowa, szantażu albo mobbingu nawet, że jak nie podpiszesz zrzeczenia się 150 zł brutto do pensji, to idziesz na bruk.
Dziękuję. To wymaga na pewno dementum. Czy pan dyrektor, czy pan starosta? Pan starosta, panie starosto, pan starosta powiatu mileckiego Zbigniew Tymuła.
Tak, po raz kolejny, szanowni państwo, muszę się odnieść do kilku słów. Tak jak pani przewodnicząca Dul powiedziała, starosta zabrał, starosta nie dał, starosta nie chce dać. Szanowni państwo, ja jestem organem nadzorującym, ja jestem organem założycielskim, a nie dyrekcją. Dyrekcja w szpitalu funkcjonuje. W 16 roku były troszkę zawirowania. Pierwszy dyrektor, który 15 lat pracował, został odwołany. Druga pani dyrektor pełniąca obowiązki pełniła do 12 grudnia. W 12 grudnia wszedł dyrektor, który wygrał konkurs. Ale szanowni państwo, zgodnie z ustawą, która w tej chwili jest w Senacie, chcę państwu przypomnieć, że pielęgniarki będą zarabiały 4095 zł brutto. Szanowni państwo, dlatego ja bym proponował, szanowni państwo, ustawa wchodzi w życie i sukcesywnie będą podwyżki. My jesteśmy, będziemy przygotowani i rząd Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze...
Proszę państwa, ja jeszcze raz apeluję, umawialiśmy się przed programem, że będziemy wzajemnie mogli się od sobie odpowiedzieć na kwestie. Panie starosto, proszę.
Szanowni państwo, przepraszam w imieniu pani pielęgniarek, bo dialog powinien być, rozmowy powinny być, ale nie trzeba wychodzić jeden drugiemu przed szereg. Szanowni państwo, szpital nasz się pięknie rozwija. Chciałbym może przejść w tej chwili do inwestycji, które w tym roku wykonujemy. Szanowni państwo, od lat nie było tyle inwestycji. Blok operacyjny 15 milionów, chirurgia naczyniowa 1 300 000, SOR 2 200 000. Na to szukamy pieniędzy i na inwestycje pieniądze przygotowujemy i mamy. I szanowni państwo, drodzy mieszkańcy powiatu mieleckiego, nie martwcie się, szpital powiatowy będzie funkcjonował. W szpitalu będziemy leczyć profesjonalnie. Chcę powiedzieć, że na urologii po raz pierwszy w Polsce została wykonana specjalistyczny zabieg. Pierwszy w Polsce. Naprawdę dzięki waszej telewizji będziemy słynni na całym terenie Polski. Tego państwu i sobie życzę.
Dziękuję. Mówi pan starosta powiatu mieleckiego. Proszę państwa, tutaj 8 osób prosi o wypowiedź. Proszę, pani się przedstawi.
Pielęgniarka, ja chciałam się pana starosty zapytać, kiedy ja dostanę tę podwyżkę, jak ja już w przyszłym roku w styczniu idę na emeryturę. A 40 lat głodową pensję miałam. Proszę mi to odpowiedzieć. Obiecanki będzie kiedyś. Nie zdążyłam.
Zanim ta odpowiedź, od dłuższego czasu pani przewodnicząca Solidarności tutaj zgłasza prośbę o głos. Pani Ewa Saj, tak? Mokrzycka Saj. Pani przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZ Solidarność w Powiatowym Szpitalu w Mielcu. Pani przewodnicząca, z czym konkretnie pani by się tutaj nie zgodziła i również chciałaby zabrać głos?
No ja chciałam właśnie powiedzieć, że pan starosta, jak jeszcze powrócę krótko do historii, jako radny w 2014 roku tak nas wspomagał bardzo, że namawiał nas, żeby głosować na niego, żeby głosować na niego, że on wie, że jak marnie zarabiamy i że on nam bardzo pomoże. I wyszło z tego, tak, że doszło do strajku. Pan starosta, ponieważ to był jego właściwie pierwszy, jak gdyby miał być pierwszy sukces, że doprowadził do porozumienia strajkowego, który podpisaliśmy 13 stycznia 2015 roku. I właśnie tak jak tu koleżanki wspomniały, z 600 zł spuściliśmy na 125 zł i to nie wszyscy. I właśnie jednym z tych punktów było właśnie powiedziane, że co roku będą te negocjacje. Niestety w zeszłym roku tych negocjacji nie było i musieliśmy iść do sądu, żeby wywalczyć 100 zł, a w tym roku zasiedliśmy do stołu 3 razy i dawaliśmy propozycję, że ze 150 zł, która waloryzacja jest najniższej krajowej, o 150 zł się podniosła i my żeśmy zeszli ze 150 zł, że 100 zł damy, to pan starosta się nie zgodził, a widzieliśmy, że pan dyrektor był nawet skłonny dać nam te 100 zł. Tylko niestety z tego, co wiemy, to pan starosta się nie zgodził, bo on chciał nam dać 50 zł brutto z zawieszeniem na 3 lata. Także obok pensji, tak. I uważam, że cały czas pan starosta od półtora roku nas okłamuje i od półtora roku po prostu przeciwdziała przeciwko grupie nielekarskiej. Uważam, że powinno się jednak zadbać o tych ludzi, bo to dzięki nim też ten zakład, szpital funkcjonuje. I tu są nie tylko pielęgniarki, ale diagności, są technicy, rehabilitanci i inne zawody. Także naprawdę, panie starosto, niech pan popatrzy to z tej strony. I tak jak tu koleżanka powiedziała, ludzie odchodzą na emeryturę i z czym oni mają odejść? Z czym oni mają odejść? Będą mieli 700-800 zł emerytury po 35 latach, po 40 latach? Proszę się nad tym zastanowić. A pan mówi o inwestycjach. My już od 20 lat słyszymy o inwestycjach w tym szpitalu, proszę pana. Od 20 lat. I od 20 lat zaciskamy pasa.
Dziękuję. Mówiła pani Ewa Mokrzycka-Saj, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZ Solidarność w Szpitalu. Pani również jeszcze raz prosi o głos.
Tak. Chciałam, Iwona Burdzy, rzecznik związków zawodowych działających w szpitalu, chciałam wprost tutaj publicznie zapytać pana starostę, ponieważ jest obecna z nami pani dyrektor, która pełniła przez pół roku obowiązki dyrektora. I podczas jej funkcjonowania szpital naprawdę zaczął przynosić, przynajmniej nie generował na działalności bieżącej żadnych długów. Zaczęła pani dyrektor przywracać po prostu sprawiedliwość w tym szpitalu. Właśnie w kwestii płacowej dotyczącej tych kominów. Nie dane jej było dokończyć tego, co zaczęła. I chciałam zapytać pana starostę, jaki był powód, bo do tej pory w zasadzie taką zasłoną milczenia zostało to pozostawione bez odpowiedzi. Co takiego pani Korpanty złego zrobiła, bo może tu w tym momencie i bardzo bym prosiła panią Korpanty, żeby przedstawiła jeszcze w skrócie właśnie te osiągnięcia, które za pół roku potrafiła wykazać. Natomiast nie zostały one w ogóle docenione przez zarządzających naszym powiatem.
A przez personel tak,
ponieważ była to osoba, która wprowadziła i atmosferę, i dialog między związkami. Ja chciałam jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że pan starosta wielokrotnie publicznie wskazywał na to, że w tym szpitalu to tak naprawdę tylko my, 3-4 osoby, które działają w związkach, uważają, że jest źle. Natomiast widzi pan za nami ludzi, którzy są niezadowoleni. I czy pan starosta w końcu zrozumiał, że to nie 4 osoby mają jakąś dziwną chęć robienia tutaj polityki? My nie chcemy straszać niczyje kompetencje.
Dziękuję. Mówiła pani Iwona Burdzy, rzecznik związków zawodowych w szpitalu, kilku związków. Pani dyrektor poniekąd została tutaj wyznaczona do odpowiedzi. Była dyrektor tego szpitala, pani Ewa Korpanty, przepraszam, pani Ewo, pani dyrektor. pani poczyniła jakieś cuda chyba w tym budżecie, że nagle przestał szpital generować te zyski. To może by pani pochwaliła się tym, jak to się stało? Zwolniła pani personel, czy nie wiem, prąd wyłączyła?
Nie było takich drastycznych rzeczy, ale chociaż pomysły starosta miał różne w sprawie oszczędności.
Ale skupmy się na pani pracy.
Ale tak naprawdę to, co się udało osiągnąć, te ograniczenia kosztów, między innymi transportu szpitalnego przez taką mini restrukturyzację, która nie polegała na zmianie tras przejazdów i na innym ułożeniu dializ dla pacjentów, co spowodowało, że było 5000 kilometrów oszczędności w miesiącu, a to się przekłada na konkretne pieniądze. Wszystko było przygotowane pod wycenę procedur medycznych. Jeżeli mamy pieniądze i nie wiemy, i je wydajemy i nie wiemy, ile coś nas kosztuje, z tego pałacu nie zbudujemy. A tutaj tak niestety jest, bo w Szpitalu Mieleckim nie ma wyceny procedur medycznych, rzeczywistej wyceny, jak ile to kosztuje szpital. Wiemy tylko, ile Narodowy Fundusz płaci za daną procedurę, a to jest za mało. Kolejna rzecz to, że ograniczyliśmy trochę koszty zużycia materiałów jednorazowych. Było wszystko przygotowane do tego, żeby wdrażać rozliczenie leków na konkretnego pacjenta. To też służy bezpieczeństwu pacjenta, to, że wiemy, jakie leki miał stosowane, w jakiej dawce przy kolejnych wizytach w szpitalu. To jest potrzebne i w wielu jednostkach to już jest wdrożone. Teraz przy tej reformie, która będzie wprowadzona, brak wyceny procedur medycznych, to będzie gwóźdź do trumny budżetu szpitala tak naprawdę. Kolejną rzeczą było to, że trzeba było ten szpital rozwijać, negocjować. To ja negocjowałam z panem Grzegorzem Kowalskim wzrost kontraktu na ten rok. I teraz to ja podpisałam przecież wszystkie kontrakty na 2017 rok, bo to było podpisywane do końca listopada. Udało się zwiększyć kontrakt na poradnię okulistyczną. Była mowa też o tym, że chcemy rozwijać onkologię. Niemniej trzeba było znaleźć na nią miejsce, ponieważ we wcześniejszych latach nie poczyniono starań w tym kierunku, a obecnie Narodowy Fundusz kontraktuje już tylko pełen komplet, czyli oddział stacjonarny, dzienny i poradnię onkologiczną. Bo teraz musi być komplet i tak samo jest konieczność otwarcia poradni specjalistycznych przy oddziałach, które funkcjonują w szpitalu. To dzięki moim staraniom i nie tym, bo starosta na ten temat milczał, było to, że zaczęliśmy przygotowywać projekty architektoniczne, które umożliwiły starania teraz o pieniądze z Narodowego Funduszu na rozbudowę bloku operacyjnego. Bo spotkanie, które zorganizował pan starosta w starostwie, to już było dawno, gdyby projekt nie był zrobiony, nic by się już wtedy nie dało zrobić. To nam udało się uzupełnić, poprzednia dyrekcja starała się o pieniądze na rozbudowę SOR-u i myśmy uzupełnili braki w projekcie i te pieniądze zostały pozyskane. Ja się cieszę, że pan starosta ma takie wpływy, że już mówi, że te pieniądze na blok operacyjny są zaklepane. No, gratuluję tego i się cieszę, bo że tak będzie.
Dziękuję. Mówiła pani Ewa Korpant, była dyrektor szpitala w Mielcu. Pani prosi o głos. Proszę.
Tak, Lucyna Dziaduk, jestem diagnostą laboratoryjnym. Chciałam tutaj przy wszystkich po prostu podziękować pani dyrektor, bo co prawda krótko u nas pracowała, krótko nam dyrektorowała, jednak zasiała optymizm, że coś się dla nas zmieni. Dla tej grupy właśnie pozalekarskiej. Dużo rozmawiała, dużo konsultowała, merytorycznie próbowała rozwiązywać i tłumaczyć, więc była współpraca z dyrekcją wtedy wręcz rewelacyjna, zarówno związków zawodowych, jak i pracowników z panią dyrektor. Nie rozumiemy, do dzisiaj nie rozumiemy, dlaczego starosta odwołał nam panią dyrektor, powołał nowego, gdzie nic ku lepszemu nie idzie. Jesteśmy zastraszane, boimy się o naszą przyszłość. W nawiązaniu jeszcze, pan dyrektor, jak i pan starosta mówią, że lekarze potrzebują, lekarzy brak. Proszę państwa, personelu pozalekarskiego jest brak. Nie ma jak obstawiać grafików. Tu jest problem. I to jest problem bezpieczeństwa pacjentów. My sobie zdajemy z tego sprawę, a władze nasze niestety nie zdają sobie z tego sprawy.
Dziękuję. Przejdę do rozmowy z kolejną panią. Pani
Joanna Rębisz, były członek zarządu powiatu mieleckiego.
Pani Joanno, pani była tak, była przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala, była pani członkiem zarządu powiatu i była pani szefową klubu radnych PiS. Wszystko była. Co się takiego stało?
Skończyło się. Ja w ogóle odniosę się jeszcze do słów pana starosty, nim nawiążę do klu sprawy. Pan, dziwię się, że staroście przez gardło przechodzi tak lekko słowo Prawo i Sprawiedliwość, prawda, ponieważ pod osłoną właśnie Prawa i Sprawiedliwości robi działania zupełnie odmienne od tego, co jest w założeniu programowym Prawa i Sprawiedliwości. Od dłuższego czasu byłam mocno zaangażowana w działania związane z kampanią wyborczą. Byłam pełnomocnikiem wyborczym struktur powiatowych. Byłam pełnomocnikiem także Komitetu Ochrony Wyborów w trakcie wyborów prezydenckich, parlamentarnych. I szanowni państwo, jedno co mogę powiedzieć, to co się tutaj w Mielcu dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne i jest w zupełnej sprzeczności z tym, co robi rząd pani premier Beaty Szydło i za co pani premier bardzo dziękuję, bo wiem, że dokłada wszelkich starań, aby w Polsce żyło się naprawdę znacznie lepiej i żeby ta dobra zmiana nastąpiła. Niestety tutaj na szczeblu lokalnym są działania zupełnie odmienne i śmiem wątpić, że z perspektywy 2,5 lat współpracy w zarządzie powiatu mieleckiego mogę z pewną stanowczością powiedzieć, że starosta niestety nie ma koncepcji na szpital. Nie ma pomysłu, jak przyciągnąć specjalistyczną kadrę lekarską. Nie ma pomysłu, jak rozwijać ten szpital. I nie ma pomysłu na to, jak pogodzić grupy zawodowe. Bo trzeba pamiętać jedną rzecz, że nie ma szpitala bez lekarzy i nie ma szpitala bez pielęgniarek i w ogóle całej kadry nielekarskiej. No niestety trzeba sobie to uświadomić i trzeba znaleźć kompromis współpracy, żeby ten podmiot, organ funkcjonował.
Proszę odpowiedzieć tak może w skrócie. Była pani przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala, tak? Nie jest pani. Kto panią odwołał i jak, dlaczego?
W dniu 8 lutego 2017 roku zostałam odwołana z tej funkcji przez pana starostę. Nie kwestionuję tego ruchu, ponieważ w świetle ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku jest prerogatywą starosty wyznaczyć przewodniczącego Rady Społecznej, tudzież samemu pełnić tą funkcję.
Nie... Przepraszam, że przejdę do drugiego pytania. No, była pani szefową klubu radnych PiS. Pan starosta jest z PiS-u. Była pani członkiem zarządu powiatu, czyli też pracowała pani tu w starostwie. Wszystko była. No, co takiego? Czy coś jakaś taka, nic się popsuła się ta relacja? O co może chodzić?
Kościół niezgody był szpital, a odsunięcie mnie od wszelkich pełnionych funkcji było najzwyczajniej karą za to, że nie zagłosowałam na wyznaczonego przez starostę kandydata w konkursie na dyrektora szpitala. To była po prostu kara.
Dziękuję. Panie starosto, bo tutaj no, takie informacje. Panie starosto, prosimy państwa o uspokojenie emocji. Teraz głos ma pan starosta. Panie starosto, no, padają pewnego rodzaju tutaj no, zarzuty. Jakby pan się do nich odniósł?
Szanowni państwo, jeszcze chwilę tak patrzę do góry. Jeżeli ptak z dachu spadnie, będzie wina starosty. Ale mam tak mocne zdrowie, prowadząc działalność gospodarczą. Nie spotykałem się z takimi tematami, jak się dziś spotykam. Ale to jest moja misja do spełnienia. Ja nie jestem przywiązany do stołka. Mnie żadna z pań tutaj praktycznie nie wybierała. Ja mam okręg, który jest nad Wisłą i nad Wisłoką i tam mam szacunek dla ludzi. Bo zdobyłem bardzo duże ilości głosów. Szanowni państwo, na temat partyjny nie będę się tu ustosunkowywał, bo to jest sprawa stricte partyjna, a tu mamy mówić na temat szpitala.
Przepraszam, panie starosto, ja rozumiem, mogę to uszanować, ale partie są pod kontrolą społeczną i pod kontrolą mediów również, panie starosto. No, bez względu, z jakiej bylibyście partii, bo naszych widzów to tak mocno może nie interesuje. Każda partia, czy rządzi, czy jest w opozycji, ma w obowiązku dbać o dobro obywateli. Co takiego się popsuło, że trzeba było tutaj panią Rębisz, tak? Panią Joannę Rębisz odwoływać z tych funkcji?
No krótko powiem ja, a później jest tu pełnomocnik powiatowy, który już stricte politycznie na ten temat się wypowie. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Społecznej, jest to funkcja starosty. Podjąłem taką decyzję osobiście, że wezmę to w swoje ręce. Chcę być tam w środku, chcę być między paniami, chcę słyszeć te krzyki na moją osobę. I dlatego jestem w szpitalu i naprawdę pomysły na rozwój szpitala mamy bardzo duży. Na temat spraw politycznych, spraw dotyczących Prawa i Sprawiedliwości, niech się wypowie pełnomocnik, który zna wszystkie tematy, który wnioskował, i on w szczegóły przekaże.
Dziękuję. Pan Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, członek Rady, Rady Powiatu, przepraszam, członek Rady Społecznej Szpitala i co, również przewodniczący również struktur PiS-u, tak?
Przewodniczący struktur PiS-u Powiatu Mieleckiego. Proszę Państwa, muszę się odnieść do słów pani Joanny Rębisz, bo tak, zaczniemy od początku. Pani Joanna Rębisz zapisała się do Prawa i Sprawiedliwości w 2013 roku. W 2014 roku bardzo szybko awansowała, bo z numeru jeden została radną powiatową. I wcześniej nie zdarzyło się, żeby ktoś tak bardzo szybko dostał, można powiedzieć, jedynkę na liście. Została również pełnomocnikiem powiatowym i szefem klubu. W pewnym momencie pani Anna, no jakieś, nie chcę mówić z jakich powodów, bo to są wewnętrzne sprawy partyjne, zrezygnowała z pełnomocnika powiatowego. Tutaj w naszym okręgu w tamtym momencie pełnomocnik powołał mnie na taką funkcję. No i ja po prostu chcąc, nie chcąc musiałem taką funkcję przyjąć, bo ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości, będzie blisko 10 lat. 10 lat i ja po 10 latach dopiero miałem jedynkę. Wcześniej startowałem tam z 5, 8, z 3 miejsca. No również muszę to wszystko wysłuchać. I pani Joanna Rębisz niestety po konflikcie jak gdyby z panem starostą no to są sprawy nie tylko wewnętrzne, to muszę powiedzieć, to jest telewizja Trwam, trzeba mówić szczerze i prawdę. O matko, ciężko, ale trudno, trzeba przeżyć. Wyszła z tymi problemami na zewnątrz, wydała oświadczenie, w jakiejś tam części własne odczucia. Takich rzeczy po prostu się nie robi. Odnosząc się do pani Joanny Rębisz, że był wyznaczony jakiś kandydat w konkursie, to bardzo przepraszam, muszę również panią Joannę Rębisz zapytać, przez kogo był wyznaczony, bo ja byłem w komisji konkursowej, pani Joanna Rębisz również. I pani Joanna Rębisz najpierw uchwalała regulamin komisji konkursowej, potem głosowała, potem się podpisała pod tym wszystkim. W żadnym momencie nie zanegowała wyboru nowego dyrektora. Dzisiaj mówienie o wyznaczeniu jakiegoś kandydata, to ja bym troszeczkę chciał więcej wiedzieć, bo może pani Joannie ktoś kazał kogoś wybierać, bo mnie na przykład absolutnie nie. No tak, wybrałem, bo oddałem swój głos, głosowanie było tajne i został wybrany nowy dyrektor. Od tej strony sprawy tak się mają. Ja jeszcze, skoro jestem przy głosie, to chciałbym się odnieść do pani Burdzy. Wiem, że troszkę długo mówię, ale do pani Burdzy. Muszę panią i państwa uspokoić. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości ustawa o lecznictwie została poprawiona i prywatyzacji szpitala państwowego, że tak powiem, to ja może mogę odczytać? To może nie.
Może najważniejszy fragment, który pan uważa za najistotniejszy z punktu widzenia tego naszego dzisiejszego programu i spotkania.
Została poprawiona ustawa w lipcu, weszła w życie w lipcu, 15 lipca 2016 roku. Wprost zakazano prywatyzacji publicznych szpitali. Nawet jeżeli by wystąpiła tak zwana komercjalizacja, to również organ państwowy, czyli starostwo bądź podobny organ musi mieć 51%. A więc jakakolwiek mowa o prywatyzacji jest niemożliwa. Ja jako były radny powiedziałem, czym się różni prywatny szpital od państwowego.
Dziękuję. Pan Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta i członek Rady Społecznej Szpitala. Na zakończenie tutaj jeszcze pani, bo tak jakoś najbardziej pani stała się też również drugim bohaterem, tak w cudzysłów to biorę.
Chciałabym odnieść się do słów pana Marka Kamińskiego. Ja nie kwestionuję procedury konkursowej, bo faktycznie byłam członkiem komisji konkursowej. Natomiast kwestionuję całą otoczkę, która miała miejsce wokół, tak, czyli rozmowy starosty z poszczególnymi członkami komisji konkursowej i nakłanianie ich na głosowanie na konkretnego kandydata. Jeśli chodzi o sprawy związane z właśnie przeprowadzeniem i całą tą otoczką związaną z przeprowadzeniem komisji konkursu na dyrektora szpitala, jest ona badana w tej chwili przez prokuraturę w Tarnobrzegu, która wszczęła śledztwo. Tak samo jeśli chodzi o sprawę związaną z wyborem firmy ze Szczecina, która przeprowadziła audyt w szpitalu, również ten temat jest podnoszony i szczegółowo badany przez prokuraturę. Również zostało wszczęte postępowanie.
Dziękuję. Ostatnie krótkie pytanie o krótką odpowiedź. Proszę, panie dyrektorze, taka kwestia pojawiła się. Czy prawdą jest, że szpital bierze kredyt w jakiejś instytucji finansowej? Często mówi się o tym parabanku. Więc powiedzmy, czy po prostu w jakimś banku może lub parabanku, czy instytucji finansowej szpital zaciąga jakiś kredyt?
Szpital w tym momencie zaciągnął pożyczkę długoterminową na spłatę zobowiązań, które ciągną się za szpitalem już kilkanaście lat.
Na jaką kwotę?
Na kwotę 8 milionów złotych.
Procenty w jakiej kwocie?
Szpital w tym momencie ma oprocentowany ten kredyt w wysokości 4,88%.
Dziękuję uprzejmie. Pan Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala. Proszę państwa, kończymy nasz program. Nie sposób poruszyć wszystkich wątków. Wszystkie wątki można poruszyć w taki sposób, aby wszystko wyjaśnić. To mieszkańcy tutaj na miejscu będą musieli rozmawiać ze swoimi włodarzami, z dyrekcją, ze sobą, aby spróbować rozwiązać ten problem. Jeśli będzie się tutaj jednak dalej jątrzyło, przyjedziemy drugi raz, by również interweniować, ale mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Z Mielca żegna się z państwem Adam Ślusarski.